Efezjan 1, 3, 14. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. W Nim, w którym też upodobało się, przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym od tego do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko, według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za list do Efezjan, dziękujemy Ci za apostoła Pawła, który go napisał, dziękujemy Ci też za prawdę, którą w nim zawarłeś. Prosimy Cię o światło Twojego Ducha. Niech oświeci nasze serca, abyśmy pojęli to, co czytamy, abyśmy pojęli to, co mówisz do nas teraz, aby Twoje słowo stało się naszym życiem, naszą mądrością i naszą chwałą. W imię Twojego Syna prosimy Cię o to. Amen. Pewnie w oparciu o ten fragment można by powiedzieć nie jedno, ale co najmniej dwa albo trzy kazania. Dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, iż ten fragment, pierwszy rozdział listu do Efezjan od 3 do 14 wiersza, to część dłuższej modlitwy. Modlitwa, która praktycznie ciągnie się aż do samego końca trzeciego rozdziału. Zobaczcie, w jaki sposób kończy się trzeci rozdział. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Tam więc znajdujemy koniec tej modlitwy i te słowa wyraźnie dzielą list do Efezjan na dwie części. Ta modlitwa, którą Paweł tutaj się posługuje, nie jest niczym nowym. Spotkamy ją nie tylko w innych listach Pawła, ale także w Starym Testamencie. Posiada ona strukturę typową dla starotestamentowych, dla żydowskich modlitw dziękczynnych, nazwanych z hebrajskiego beracha albo bercha. To środkowe A jest krótkie. Modlitwy te zwykle składają się z trzech części. Pierwszą częścią, w pierwszej części dziękujemy Bogu za stworzenie świata. W drugiej części dziękujemy Bogu za zbawienie, które nam dał, czyli innymi słowy za ustanowienie królestwa, albo też za bardziej konkretne też wydarzenia, jak na przykład wyjście z Egiptu. Zwróćcie uwagę na to, jak często psalmy posiadają tę strukturę. Bóg najpierw jest wielbiony za swoje stwórcze dzieło, a potem za swoje zbawcze dzieło, zwłaszcza za wyjście z Egiptu, czasami też za wyjście z niewoli babilońskiej. Tutaj Paweł także będzie dziękował Bogu za to, że uwolnił nas z królestwa ciemności, jak pisze to dokładnie w liście do Kolosan, i przeniesienie nas do królestwa swojego Syna. I w trzeciej części, w oparciu właśnie o te dotychczasowe działanie Boga, modlący błaga Go na przykład o odnowienie Jerozolimy, czyli innymi słowy o pełnię królestwa, o pełnię zbawienia. I zwróćcie uwagę na to, że również tutaj Paweł mówi o pełni, która nas jeszcze oczekuje. Modlitwa jest zatem pamiątką, wspominaniem, przypomnieniem, anamnezą. Ci, którzy uczyli się religii katolickiej, powinni znać to słowo. Anamneza. Anamneza zawsze dokonuje się przy okazji komunii, czyli Eucharystii. Jest niczym innym jak właśnie greckim słowem na określenie przypomnienia, pamiątki. Wieczerza Pańska jest pamiątką, w której przypominamy Bogu nie? Nie nam samym, ale w pierwszej kolejności przypominamy Bogu o przelanej krwi Chrystusa. Kiedy stajemy przed Bogiem, wznosimy chleb, a potem wznosimy wino ku niebu, przypominamy tym samym Bogu o przelanej krwi Chrystusa. O tym, co już dla nas dokonał, oczywiście dziękując Mu za to, ale też prosząc Go o to, aby dokończył swojego dzieła. Dzieła, które rozpoczął na krzyżu. Podobną pamiątką jest też tęcza. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że Bóg ustanowił tęczę na niebie, aby była przypomnieniem, pamiątką dla Niego w pierwszej kolejności, a nie dla nas. Dla nas oczywiście, ale we wtórnym sensie. Przede wszystkim jest to pamiątka do Boga. Bóg wyraźnie mówi do Noego, że kiedy spojrzy na tęczę, wspomni przymierze, jakim związał się z Noem. Nie? To jest tak jak obrączka. Obrączka, którą ja noszę, jest przypomnieniem dla mnie, nie? A nie dla mojej żony, do czego się zobowiązałem w dniu ślubu. Tym samym jest też modlitwa. Dlatego modlitwa powinna zawierać, nie? Rozpoczynać się właśnie od przypomnienia i od podziękowania Bogu o tym wszystkim, co dla nas uczynił. Dla nas przede wszystkim ważne jest to, żeby Bóg pamiętał o nas. Nie? Jeśli Bóg o nas nie będzie pamiętał, jeśli Bóg nie będzie pamiętał, jeśli Bóg zapomni przymierze, którym się z nami związał, nasza pamięć na nic się nie przyda, nic nam nie pomoże. Jeśli my zapomnimy, Bóg nam przypomnie. Dlatego tak ważne jest to, aby Bóg pamiętał o przymierzu, jakim się z nami związał. I znów, czy Bóg mógłby zapomnieć? Wielokrotnie zapewnia nas o tym, że nie. Ale z drugiej strony On chce, abyśmy Mu o tym przypominali. Widać, tak jest lepiej również dla nas. Zatem, kiedy modlimy się, wtedy najpierw przypominamy Bogu o przymierzu. W jaki sposób przypominamy Mu o przymierzu? Dziękując Mu za to, czego już dokonał w naszym życiu. Oczywiście w tym wielkim, kosmicznym wymiarze, o którym tu zwłaszcza czytamy w liście do Efezjan, ale także w tym codziennym wymiarze. Powinniśmy dziękować zawsze Bogu za te proste, zwykłe rzeczy, które nam daje. I o tym również mówi nam na przykład modlitwa pańska. Tam z jednej strony mówimy o Królestwie Bożym, więc o tym kosmicznym wymiarze zbawienia, ale z drugiej strony mówimy też o codziennym chlebie, który Bóg nam daje. A więc o tym codziennym wymiarze, osobistym wymiarze zbawienia. Paweł modli się w ten sposób nie tylko w liście do Efezjan, jak mówiłem. Na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając, zobaczcie, znów przypominamy sobie o czymś, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym itd., itd. Paweł najpierw więc dziękuje Bogu za Tesaloniczan, a później dalej prosi Boga o jeszcze więcej błogosławieństw, prosi Boga o to, aby Bóg dał im pełnię, a nie tylko zadatek ducha. Podobnie modli się w drugim liście do Tesaloniczan. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się za was, w was wszystkich. Więc Paweł dziękuje Bogu za wiarę i za miłość, jaką widzi w Tesaloniczanach, u Tesaloniczan. Najpierw więc dziękuje Bogu za nich, za to, co Bóg w nich do tej pory uczynił, a dalej mówi: w tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca. Zobaczcie, do końca, nie? Najpierw jest mowa o tym, co Bóg już uczynił, o początku, a potem jest mowa o pełni, o dokończeniu tego, co Bóg rozpoczął w nas. W ten sposób praktycznie każda nowotestamentowa i starotestamentowa modlitwa wygląda. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie modlitw właśnie Pawła, którym rozpoczyna praktycznie każdy list nowotestamentowy, który napisał. I znów, tu nie chodzi tylko o uporządkowanie pewnych spraw, ale chodzi też o przypomnienie pewnych spraw. Nie? I oczywiście w pierwszej kolejności przypominamy Bogu o przymierzu, jakim się z nami związał, ale też przypominamy sobie przy okazji to, jaki jest ogólny schemat chrześcijańskiego życia. O tym, że choć otrzymaliśmy już zbawienie, jak czytaliśmy, otrzymaliśmy też zadatek Ducha Świętego, czy też rękojmię dziedzictwa naszego, którym jest Duch Święty, to jednak wciąż nie posiadamy pełni zbawienia. Wciąż czegoś oczekujemy. Wciąż jeszcze coś wielkiego wydarzy się w naszym życiu. W tym kosmicznym wymiarze możemy powiedzieć, że choć Królestwo Boże zostało już zainaugurowane, to jednak jeszcze nie osiągnęło swojej pełni. I nie w pełni widzimy jej chwałę. Chwała Boża nie wypełnia jeszcze do końca ziemi i całego stworzenia. Mówi o tym m.in. list do Hebrajczyków, 2:8. Poddawszy Mu, czyli Chrystusowi, wszystko, nie pozostawił Bóg Ojciec niczego, co by Mu poddane nie było. Oczywiście tu jest mowa o wniebowstąpieniu Chrystusa i o zasiadaniu po prawicy Bożej. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że Mu wszystko jest poddane. Nie? A więc wciąż czegoś oczekujemy. Także jeśli w którymś momencie naszego chrześcijańskiego życia czujemy jakiś niedosyt, to dobrze, powinniśmy czuć jakiś niedosyt. Nie dlatego, że jeszcze nie dostaliśmy wszystkiego, co Bóg nam obiecał. Dostaliśmy zadatek, który jest częścią pełni, częścią całości, ale jeszcze oczekujemy na coś o wiele większego. Innymi słowy, Chrystus objął już panowanie nad światem, kiedy wstąpił do nieba. Jednak Jego panowanie uwidoczni się w pełni dopiero przy końcu historii, na końcu świata. To znaczy, że nie powinniśmy tracić ducha, kiedy nie widzimy jeszcze pełni Królestwa Bożego i chwały Bożej wypełniającej cały świat. A na tym osobistym, w tym osobistym wymiarze nie powinniśmy upadać na duchu, jeśli nie widzimy jeszcze zbytniego podobieństwa w nas do Chrystusa. Kiedy patrzymy w lustro i widzimy tam raczej węża niż baranka, nie powinniśmy upadać na duchu. Nie? Oczywiście nie powinniśmy udawać z drugiej strony, że jesteśmy już doskonali, ale nie powinniśmy udawać na duchu. Nie? Dlatego, że Bóg obiecał, iż dzieło, które rozpoczął, to kończy w nas. Pamiętajmy, co mówi Jezus o Królestwie Niebieskim, o Królestwie Bożym w wielu przypowieściach. Mówi, że jest ono jak ziarno, albo jak też jak zaczyn, coś małego, coś niewielkiego, coś, co bardzo łatwo przychodzi nam przeoczyć, coś, co potrzebuje czasu, aby dorosnąć, aby przeniknąć całą rzeczywistość. Dopiero z czasem zarówno ziarno, jak i zaczyn, kwas, jest w stanie okazać, osiągnąć pełnię swojego potencjału. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to jest tajemnica, tak Bogu się upodobało, On po prostu chciał, żeby tak to wyglądało, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Bóg chce, aby to wszystko działo się w czasie, Bóg chce, aby to wszystko działo się w historii i to również jest w jakimś sensie odbiciem natury Boga. Zobaczcie, Bóg jest Trójcą, Ojciec, Syn i Duch Święty. I również w tym fragmencie, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, Paweł opisuje przy pomocy właśnie trynitarnych kategorii historię świata, rozwój historii świata. I rzeczywiście w teologii też często mówi się o tym, że dzieło stworzenia to jest przede wszystkim, nie tylko wyłącznie, ale przede wszystkim dzieło Ojca. Odkupienie jest przede wszystkim, nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim dziełem Syna. Wypełnienie ziemi chwałą Bożego Królestwa jest przede wszystkim, nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim dziełem Ducha. A więc historia i to wszystko, co dzieje się w historii, w czasie, jest także przejawem tego, objawieniem tego, jaki jest Bóg. Dlatego może pewne rzeczy muszą trwać w czasie, nie? Bo w ten sposób lepiej Bóg nie tylko w dziele stworzenia, tworząc materialną rzeczywistość, ale też tworząc historię, objawia siebie, to jakim jest. Świat to nie tylko materia, ale świat to też historia. Nie? Kiedy Bóg stworzył świat, znów nie stworzył go w jednej chwili, w okamgnieniu, choć mógłby, gdyby chciał. Nie stworzył materii tylko i wyłącznie, ale opis stworzenia świata jest opisem 6 dni stworzenia świata. Nie? Bóg tworząc świat stworzył nie tylko rzeczy, ale stworzył również historię. Piotr w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale 21 wierszu mówi, do czego to wszystko zmierza. I powtarzam mniej więcej to samo, co ja już powiedziałem. Powtarza za mną pewnie. Powiedział, że Chrystus wstąpił do nieba, gdzie pozostanie do czasu, aż cała ziemia stanie się podobna do nieba. Nie? Aż wszystko zostanie odnowione. I znowu odnowione Według jakiego wzoru? Odnowione ku czemu? Zaraz o tym powiemy. Paweł dalej w liście do Efezjan stwierdza też, jaka jest nasza w tym wszystkim rola. A w zasadzie nie mówię o tym, jaka jest nasza w tym rola, ale jaka jest w tym rola Kościoła. Ponieważ Bóg działa w tym świecie poprzez Kościół. Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Więc nie działa. Działa nie tyle poprzez chrześcijan, pojedynczych chrześcijan, poszczególnych chrześcijan, ale działa poprzez chrześcijan, którzy są częścią ciała Chrystusa, który jest głową Jego ciała. O tym więcej będziemy mówić dalej. W każdym razie tu znajdujemy zapowiedź, nie? Tych wszystkich tematów, które później Paweł jeszcze rozwinie. W trzecim rozdziale, może tylko fragment przeczytam, trzeciego rozdziału 8-11, Paweł mówi tam: mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na świat wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności, będziemy jeszcze mówić o tych nadziemskich władzach i zwierzchnościach, dlatego że liście do Efezjan, one wydają się naszym głównym wrogiem. Nie? I budowanie królestwa w znacznej mierze oznacza walkę z nadziemskimi władzami i zwierzchnościami w okręgach niebieskich. I znów, dalej Paweł mówi, iż Bóg objawia ten swój tajemny plan komu? Nadziemskim władzom i zwierzchnościom w okręgach niebieskich poprzez Kościół. Poprzez Kościół, aby to one przez Kościół poznały różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie, Panu naszym. A więc aniołowie i demony patrzą przede wszystkim na Kościół, na ciało Chrystusa, na oblubienicę Chrystusa. I patrząc na ten Kościół, powinny widzieć mądrość Bożą i moc Bożą. Ale o tym więcej później. Na razie zobaczmy, co Bóg do tej pory uczynił w naszym życiu. Jakie talenty, jakie dary Bóg dał nam, Bóg powierzył nam, abyśmy przy ich pomocy budowali królestwo. Jakie talenty włożył w ręce każdego z nas. Nie po to, abyśmy je zakopali, ale po to, abyśmy ich użyli na chwałę Bożą. Paweł stwierdza najpierw, że Bóg, to jest trzeci wiersz, ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To znaczy, że Bóg dał nam jakieś dary i to wszelkie dary niebios. Nie? Wszystko, co jest w niebie, Bóg nam dał. I wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. To duchowe błogosławieństwo, te duchowe dary, wszystkie dary, które były w niebie i które Bóg nam przekazał, są nazywane duchowymi nie dlatego, że w odróżnieniu od czegoś materialnego są niewidzialne, są nieuchwytne, trudno je zdefiniować, ale są nazywane duchowymi, dlatego że pochodzą one od Ducha. To Duch daje nam te dary. Zwróćcie uwagę na to, że w Piśmie Świętym to Duch przede wszystkim jest pokazany jako ten, który udziela darów, udziela nam Bożych darów. To Duch jest tym, który daje nam życie. To Duch jest tym, który nadaje struktury. Jak przypomnijmy sobie opis stworzenia świata. To Duch unosił się nad wodami stworzonej ziemi i nadawał struktury ziemi. Wypierał ze świata ciemność. To Duch jest tym pośrednikiem głównym między Stwórcą a stworzeniem. Dalej czytamy, że Boże dary znajdują się w niebie. Nie? Bóg nam ich udzielił. Czym jest niebo? Nie jest to jakiś inny świat, nie jest to jakaś sfera niedostępna dla nas w żaden sposób. Jeśli wierzyć Pismu Świętemu, właśnie teraz jesteśmy w niebie. Pewnie jesteście rozczarowani tym niebem, ale o tym na końcu kazania. Jak czytamy w opisie stworzenia świata, Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie? Później rozdzielił je czym? Firmamentem, sklepieniem, na którym umieścił gwiazdy, słońce i planety i tak dalej. Pewnie gdyby rozerwać ten firmament, na razie nie jesteśmy w stanie tego uczynić, ale w przyszłości, kto wie, zobaczylibyśmy niebo. Nie? W zasadzie teraz. Nie? Zobaczcie, wezwanie na nabożeństwo, wyznanie grzechów, zapewnienie o przebaczeniu i wezwanie do tego, abyśmy wstąpili do nieba, nie? To czynimy. Udajemy się do nieba za każdym razem w niedzielę, kiedy Kiedy? Po absolucji, kiedy Bóg zapewnia nas o przebaczeniu i wtedy wznosimy nasze ręce i nasze serca i unosimy się do nieba. To jest właśnie ta ofiara całopalna, czyli wstępująca, która dokładnie to oznacza. Także w sposób fizyczny nie jesteśmy w stanie rozerwać firmamentu, ale w sposób duchowy jak najbardziej. I teraz, dlaczego ważne jest dla nas, by udać się do nieba? No po to, żeby otrzymać tam dary, których Bóg nam daje. Co jest tym darem? Zobaczcie, od samego początku niebo było pewnym planem i schematem. Niebo zawierało w sobie pewien... Dobra, poprzestańmy na planach i schematach. Ziemia z kolei była surowym materiałem. Nie? Tak to Bóg na początku uczynił. I teraz powierzył, zadanie jakie powierzył człowiekowi, pierwszemu człowiekowi, Adamowi, polegało na tym. Człowiek miał poznawać te niebiańskie plany i schematy, a później miał zastosować je na tym surowym materiale, jakim jest ziemia. Treścią historii świata jest zatem nic innego, jak właśnie nadanie ziemi niebiańskich kształtów i struktur. I czyni to w tygodniu stworzenia Duch Święty, Bóg poprzez swoje słowo, które uaktywnia się poprzez ducha, ale później Bóg przekazuje to zadanie człowiekowi, Adamowi. Człowiek, będąc koroną stworzenia, stoi na szczycie góry. Raz w tygodniu staje na szczycie góry, spotyka się z Bogiem, spogląda, jego głowa sięga aż do nieba, aż poza chmury, po to, aby tam oglądać te niebiańskie schematy, a następnie w zgodzie z nimi zabrać się do pracy nad ziemią. Zejść z tej góry i zabrać się do pracy nad ziemią. Wiemy, że ogród, ziemia i ogród Eden były na szczycie góry. Skąd to wiemy? Bo rzeki, nie? Stamtąd właśnie wypływały i nawadniały resztę ziemi. Rozpływały się na cztery strony świata. Podobnie było z Mojżeszem, nie? Gdzie Mojżesz spotykał Boga na szczycie góry. Co Bóg mu tam powiedział? Nie tylko pokazał mu plany, dokładne plany, według których miał zbudować przybytek, świątynię tutaj na ziemi, ale także dał nam plany, według którego Mojżesz miał zbudować, nadać formę ludzkiemu społeczeństwu. Nie? Przede wszystkim to jest dekalog, ale też wszystkie inne przepisy, które regulują i porządkują. Zresztą, jak już mówiłem w poprzednim kazaniu, świątynia z jednej strony i lud Boży z drugiej strony, oba są nazywane domem Bożym. Nie? A więc świątynia i lud, nauczanie na temat liturgii, planu nabożeństwa i tak dalej, to wszystko, co nas nudzi i bawi tylko i wyłącznie chyba pastorów, ale z drugiej strony nauczanie etyczne, moralne, nie? A więc te praktyczne porady, jak mamy żyć, żeby wyjść na swoje, albo nawet jeszcze lepiej, nie? Te dwie rzeczy są ściśle ze sobą złączone. Oba posiadają swoje źródło w niebie. W każdym razie, w ten sposób również modlimy się w modlitwie pańskiej, kiedy mówimy, przyjdź królestwo Twoje i w jaki sposób królestwo Boże przychodzi do nas, bądź wola Twoja, tak jak jest w niebie, nie, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Ja więc znów, królestwo Boże przychodzi do nas w ten sposób. Poprzez nadawanie ziemi, czy też zastosowanie na ziemi tych niebiańskich schematów i zasad. Jak dalej mówi Paweł, teraz w Chrystusie, teraz my w Chrystusie zasiadamy w okręgach niebieskich i oglądamy te niebiańskie schematy, by następnie zastosować je na ziemi. I to ma na myśli Paweł, kiedy mówi o wszelkim duchowym błogosławieństwie. Duch dał nam życie, Duch powierzył nam panowanie na ziemi, Duch udzielił nam mądrości, Duch przekazał nam te schematy, które, jeśli je zastosujemy, sprawią, że ziemia stanie się niebem. Albo nawet czymś lepszym niż niebo. Ziemia stanie się podobna do nieba. Pewnie wolelibyśmy zostać zabrani, pochwyceni z ziemi i znaleźć się w niebie. Ale zobaczcie, nawet to niebo, które Bóg stworzył, nie jest jakąś ostateczną rzeczywistością. W objawieniu świętego Jana czytamy o tym, że ostateczną rzeczywistością jest właśnie małżeństwo nieba i ziemi. Dopiero kiedy niebo połączy się z ziemią, dopiero wtedy osiągniemy tą ostateczną rzeczywistość. Dopiero wtedy jedno i drugie osiągnie pełnię swojego potencjału. Dlatego o niebie powinniśmy właśnie myśleć raczej jako o schemacie, jako o planie działania, który Bóg nam przekazuje po to, abyśmy połączyli go z tym surowym materiałem, jakim jest ziemia. Nie? Dopiero te dwie rzeczy w połączeniu staną się tym naszym dziedzictwem, pełnią naszego dziedzictwa, tym, do czego Bóg nas przeznaczył. Nie? I znów, jak byłem małym chłopcem, bardzo lubiłem oglądać czasopisma samochodowe, motoryzacyjne. W tamtych czasach było tylko jedno, nazywał się Motor. Niewiele tam było mądrych rzeczy, jeszcze mniej było fajnych zdjęć, opisów fajnych samochodów, bo oczywiście syrenka nie była fajnym samochodem, ani tym bardziej Trabant. A lubiłem bardzo to oglądać. Nie? W pewnym sensie nie, niebo jest czymś takim. Nie? Patrząc na niebo, kiedy patrzymy na niebo, Bóg wzbudza w naszym sercu pragnienie czegoś lepszego. Nie? Ale nawet to niebo nie jest ostateczną rzeczywistością. Zdjęcia, opisy fajnych zachodnich samochodów, to nie były samochody fajne zachodnie. Nie? Potrzebujemy tych planów i schematów, byśmy byli w stanie zbudować fajne, porządne samochody, ale schematy to nie jest pełnia. Nie? A zatem znów, niebo pokazuje nam naszą przyszłość, wzbudza w nas pragnienie lepszego jutra, pokazuje nam, jak to wszystko może wyglądać, jak to wszystko kiedyś będzie wyglądać. Ale dom, ziemia jest naszym domem. Nie? Ziemię musimy przekształcić, ten surowy materiał, w oparciu o te niebiańskie schematy, byśmy mogli cieszyć się pełnią Królestwa. Wielu ludzi, zwłaszcza rewolucjonistów, stara się przemienić ziemię w niebo. Nie, praktycznie to było pragnieniem każdego rewolucjonisty. Każdy porządny, uczciwy marksista marzył nie o tym, żeby się dorobić na jakiejś synekurze, ale marzył o to, aby na ziemi zapanowała utopia. Nie, żeby wszyscy ludzie się kochali, żeby był pokój, żeby nikomu niczego nie brakowało, żeby każdy miał nawet nie według zasług, ale według potrzeb. Nie? Ta marksistowska utopia jest jeszcze fajniejsza niż chrześcijańska utopia. A jednak ten fragment przypomina nam o tym, że bez darów i błogosławieństwa ducha, bez darów nieba, owocem naszej pracy nigdy nie będzie niebo, nie? Ale zawsze będzie piekło. Jeśli odrzucimy niebiańskie schematy, jakie schematy nam pozostaną? Tylko naśladując niebiańskie schematy, możemy stworzyć na ziemi niebo. Możemy sprowadzić na ziemię niebo. Dalej w czwartym wierszu czytamy, że w Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Paweł stwierdza, że Bóg nas wybrał. I oczywiście warto by temu poświęcić więcej czasu. Ja tylko powiem, że to jest tajemnica wiary. Nie? Pójdziemy dalej. Powiem też tylko tyle, że rzeczywiście Pismo Święte naucza o tym, iż jeśli jesteśmy zbawieni, to dlatego, że Bóg nas wybrał i przeznaczył ku zbawieniu. Dlatego, że nasze zbawienie nie jest naszym dziełem. My sobie go nie wypracowaliśmy. Zobaczcie, że dopóki Bóg nie zaczął w nas działać, byliśmy Jego wrogami, byliśmy buntownikami, nie chcieliśmy w ogóle Go znać. Nie, Bóg nie interesował nas, a jeśli Bóg nas interesował, to tylko i wyłącznie jako nasz wróg. Tak to wyglądało. To tylko i wyłącznie dzięki działaniu Boga, tylko i wyłącznie dzięki temu, że Bóg zainicjował jakieś dzieło w nas, uwierzyliśmy. Daliśmy wiarę Jego Słowu i poszliśmy za Jego głosem. Tak to wygląda. Nie? A zatem, jeśli mówimy o wybraniu, jeśli mówimy o predestynacji, wiecie, gdzie słowo predestynacja pojawia się w tym fragmencie? Czy żaden z polskich tłumaczy nie śmiał użyć tego słowa? W co drugim angielskim tłumaczeniu to słowo występuje właśnie w tym tekście. Wiecie gdzie? Jak inaczej nazywa się predestynacja? Przeznaczenie. Nie? Gdzie to czytamy o przeznaczeniu? Piąty wiersz przeznaczył nas. Po grecku to by było proorisas. Tak, to by było. Później dalej też czytamy o przeznaczeniu jeszcze chyba raz. w 11 wierszu, że nam przeznaczonym do tego od początku, zanim jeszcze Bóg stworzył świat, już nas przeznaczył do tej pełni chwały, pełni królestwa, którą nam dał w Chrystusie i której nam udziela po trochu przez Ducha Świętego. W każdym razie Pismo wyraźnie o tym naucza. Nie? Jeśli ktoś jest zbawiony, to nie ze względu na swoje własne zasługi, ale ze względu na łaskę Boga, bo Bogu tak się upodobało. Nie dlatego, On nie wybrał nas dlatego, że Bóg w kapsule czasu udał się w przyszłość i zobaczył, że nie tylko uwierzyliśmy, ale też wytrwaliśmy do końca i na tej podstawie nas wybrał. Nie? Wielu chrześcijan tak tłumaczy, ale to jest mało mądre tłumaczenie. Nie, bo znów wybór w tym momencie byłby oparty na tym, co myśmy uczynili, a nie na Bożym ustanowieniu. Zobaczcie, ile razy w tym tekście Paweł mówi o tym, że Bóg czyni wszystko według upodobania swojej własnej woli, nie? A nie tym, co człowiek jest w stanie uczynić. Ale pamiętajmy też o tym, w jakim kontekście Paweł mówi, czy Biblia w ogóle mówi o wybraniu, o przeznaczeniu, o predestynacji. Paweł wspomina o wybraniu po to, aby nas pocieszyć i zachęcić, podnieść na duchu i umotywować do dobrych uczynków oraz, a może przede wszystkim, po to, aby uwolnić nas od pychy i napełnić nasze serca pokorą i wdzięcznością. Nie? To też jest ważne. Jeśli w momencie, gdy staniemy się pyszni, to będzie oznaczało, że stwierdzimy, że już nie musimy wchodzić każdej niedzieli na tę górę, na szczyt góry. Zresztą patrząc, ale nie będę złośliwy. Nie? Po to, żeby tam czegoś się uczyć. Człowiek pyszny mówi, że ja nie potrzebuję co niedzielę wchodzić na ten szczyt góry. Nie? To jest takie męczące, to tyle czasu zajmuje. Tak wiele dobrych rzeczy mógłbym uczynić w tym czasie. Nie? Człowiek pyszny zaczyna sam działać. Człowiek pyszny myśli, że już wszystko poznał. Człowiek pyszny odrzuca pouczenie Boże. Człowiek pyszny nie musi ani prosić, ani też pewnie nikomu nic dawać. A jeśli komuś coś daje, to udziela innym swojej mądrości po to, aby był podziwiany. Człowiek pyszny, innymi słowy, staje się jak marksista, nie? Który buduje swoją własną, demoniczną utopię na ziemi. Jeszcze myśli, że ta jego utopia jest o wiele lepsza niż chrześcijańska utopia. Innymi słowy, zbawienie jest dziełem Boga, nie człowieka. Nie? Tego uczy nas nauka o wybraniu i predestynacji. I niech nie zmyli nas nawet to, że Bóg zaprasza nas do uczestnictwa w Jego dziele, bo oczywiście On nas zaprasza, On nas przynagla do tego, abyśmy uczestniczyli w Jego dziele, abyśmy napełniali ziemię Jego chwałą, dlatego że to również jest darem Jego łaski, nie? To, że możemy uczestniczyć w budowaniu Królestwa Bożego. Podobnie też świętość i czystość jest darem łaski. Świętość i czystość, o której mówiłem, o której znów tutaj Paweł wspomina, sami z siebie ich nie posiadamy. Nie jesteśmy ani święci, ani czyści. Dalej Paweł w 5 rozdziale mówi, że Chrystus wydał samego siebie, Chrystus umarł po to, aby przysposobić sobie Kościół. Nie? Znów motyw Kościoła się pojawia, nie chrześcijan, ale Kościoła. Aby przysposobić sobie Kościół pełen chwały, bez zmazy, bez skazy, czy czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. W księdze Zachariasza, chyba w 3 rozdziale jest taki obraz, tam arcykapłan Jozue staje przed Bogiem. Jako arcykapłan mógł stanąć przed Bogiem raz w roku. Nie mógł wejść do miejsca najświętszego, do świętego świętych w świątyni. I rzeczywiście arcykapłan Jozue staje w dniu pojednania przed Bogiem, przed tronem, czy też przed podnóżkiem Bożym, jakim była arka. I oczywiście staje tam po to, aby spotkać się z Bogiem, aby przyjąć Boże dary, aby przebłagać Boga. Przebłaganie już dokonał, aby przyjąć Boże dary i zanieść je ludowi. Ale wtedy pojawia się obok niego szatan. Szatan, który oczywiście po hebrajsku oznacza oskarżyciela. Nie? Szatan to jest ten, który oskarża, to jest prokurator. I szatan wykorzystuje tę okazję, bo widzi, że Jozue stoi w brudnych szatach przed Bogiem. W brudnych, przepoconych szatach. I zaczyna oskarżać Jozuego. Oczywiście brudne szaty Jozuego oznaczają zło moralne, czyli grzech i odstępstwo. I oskarża Jozuego. Jozue wchodzi do tego miejsca najświętszego nie jako Jozue, jako arcykapłan Jozue, ale wchodzi jako reprezentant Bożego ludu. Nie? Więc cały brud, wszystkie grzechy z całego ludu przylgnęły do niego, przyciągnął je magnes. I teraz szatan mówi: Panie Boże, ale przecież Jozue nie ma prawa stać przed Tobą. Spójrz, jak on wygląda, nie? Jest brudny. Wygląda jak linuksowiec. Nie możesz pozwolić, by stał tutaj przed Tobą. Nie możesz pozwolić na to, by on cokolwiek od Ciebie otrzymał. I wtedy co robi Bóg? Zdębuje z Jozuego, czy raczej każe zdjąć z Jozuego jego brudne szaty i zakłada na niego czyste szaty. Bóg go oczyszcza, Bóg go uświęca, Bóg sprawia, że Jozue ma prawo stać przed nim. Bóg sprawia, że szatan nie ma już podstawy do tego, by oskarżać Jozuego. Ale co ciekawe, dopiero potem Bóg wkłada na głowę Jozuego koronę. A więc zobaczcie, najpierw go oczyszcza, najpierw sprawia, że jest święty i bez żadnej skazy, niepokalany, a potem wkłada na jego głowę koronę. I w naszym życiu jest dokładnie tak samo. Bóg najpierw nas usprawiedliwia i uświęca, a dopiero potem osadza nas w okręgach niebieskich i wkłada korony na nasze głowy, a więc udziela nam władzę nad stworzeniem, nad całą ziemią, a nawet więcej bym powiedział, nad kosmosem. Tylko święci i nieskalani mogą panować na ziemi. Bóg nie dopuści do tego, aby ludzie nieświęci i skalani panowali nad światem. Więc nie bójcie się, nie? Jeszcze wielokrotnie w historii świata ludzie będą próbowali zbudować ateistyczne, bezbożne utopie, ale nigdy im się to nie uda. Nie? Bóg nie pozwoli do tego, aby ludzie źli panowali nad światem. Tylko święci i nieskalani mogą panować nad ziemią, nad światem. Czyli przemieniać ziemię zgodnie z niebiańskimi schematami. To jest ważne, nie? Dlatego że to pokazuje nam, że oczywiście Bóg nas uświęcił, oczyścił, mamy prawo stać przed Nim, ale znowu, to jest tylko początek. Nie? Musimy również wzrastać w świętości, w czystości. Nie moglibyśmy powiedzieć, że ta formalna świętość i czystość, jaką otrzymujemy od Boga, kiedy wyznajemy nasze grzechy i otrzymujemy zapewnienie o przebaczeniu, musi za nią pójść również praktyczna świętość i czystość. Nie? Musimy stać się nie tylko oficjalnie, formalnie ludźmi świętymi, ale też praktycznie, na co dzień ludźmi świętymi. O tym też będziemy mówić dalej. Dalej w 5 i 6 wierszu czytamy, że Bóg także adoptował nas do swojej rodziny. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, ku uwielbieniu łaskawej chwały swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Z powodu buntu Adama, jako jego potomkowie, straciliśmy status synów Bożych. Nie należymy już do Bożej rodziny. Jednak w Chrystusie Bóg przewraca nam ten status i otacza nas swoją chwałą, użycza nam swojej chwały. Znów nosimy Jego imię na naszych czołach. Znów jesteśmy częścią Jego rodziny. To jest ciekawe, że Bóg nie zatrzymuje swojej chwały dla siebie. Nie? Że Bóg nie mógłby powiedzieć, a sami chcieliście, nie? Więc sami zadbajcie o swoją chwałę. Nie, Bóg oczyszcza nas, Bóg nas uświęca, Bóg przyjmuje nas do swojej rodziny. Bóg obdarza nas swoją chwałą. Ja już mówiłem kiedyś o tym, jak to dzieci, które mają fajnych, czy też synowie, którzy mają fajnych tatów, lubią się chwalić, nie? Swoimi tatami. Tatami? Na tym to polega. Nie? Mamy wielkiego, niesamowitego Boga, który otacza nas, Ojca, który otacza nas swoją chwałą. Bóg nie mówi, nie jest samolubny i nie mówi, zobaczcie, jak jestem piękny i sławny, podziwiajcie mnie. Nie po to Bóg przyjmuje nas do swojej rodziny. Bóg raczej przyjmuje nas do swojej rodziny po to, by udzielić nam swojej chwały. Po to, abyśmy również my mogli stać się piękni i sławni. Bóg łaskawie dzieli się z nami swoją chwałą. Adoptował nas jako synów po to, abyśmy stali się podobni do Syna Bożego. Ale znów, po adopcji nie posiadamy jeszcze pełni chwały Bożej. Nie, musimy dojrzeć do tej chwały, musimy wzrastać w tej chwale, po to, aby nasz formalny status dzieci Bożych w coraz większym stopniu przekładał się na też praktyczne nasze życie. O tym mówi przede wszystkim trzecie przykazanie, tak? Nie nadużywaj imienia Pana Boga, nie noś imienia Pana Boga nadaremnie. Ale to też oznacza, że cokolwiek otrzymaliśmy od Boga, również mamy dawać innym ludziom. Nie? Otrzymaliśmy, cokolwiek otrzymaliśmy od Boga, chwała, jaką otrzymaliśmy od Boga, mamy ją nie tylko pomnażać, ale także dzielić się nią z innymi ludźmi. Jak mówił Salomon, rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Mamy też dojrzewać w tej chwale. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 wiersz, mówi, tam Paweł pisze, że słuchajcie, Hebrajczycy, ze względu na czas powinniście sami już być nauczycielami, nie? Więc powinniście być na tyle dojrzali, by być nauczycielami, więc tymi, którzy udzielają mądrości, ale też dają dobry przykład innym. Ale mówi, cóż z tego, że czas minął, cóż z tego, że mieliście te wszystkie okazje do tego, aby stać się nauczycielami, aby dojrzeć w wierze, kiedy znów potrzebujecie pouczenia o podstawach wiary. Nie? Więc znów mamy podobny schemat. Jest jakiś początek, jest jakaś Boża inicjatywa w naszym życiu, jest jakiś zadatek, ale musimy w tym wszystkim dojrzewać. To wszystko musi się w naszym życiu rozwijać. Mógłbym więcej mówić, ale chyba muszę kończyć. Jeśli Bóg jednak udziela nam swojej chwały, to gdzie jest ta chwała? Nie? Zobaczcie, że każdemu z nas najbardziej chyba zależy na chwale. Nie? No, może prawie każdemu z nas. Ludziom bardziej zależy na chwale niż na bezpieczeństwie. Nie? Skąd to wiemy? No zobaczcie, co robią ludzie, którzy wygrali w totolotka. Nie? No, zawsze jakoś tak zrobią, żeby ludzie prędzej czy później poznali, nie? Że teraz są kimś ważnym, są ciężkim. Pamiętacie, chwała w języku hebrajskim oznacza co? Wagę, ciężar. Nie? A więc jest podobna do złota. Złoto jest ciężkie, złoto jest błyszczące, złoto jest pełne chwały. I my też lubimy. Lubimy, kiedy ludzie dobrze o nas mówią. Bardziej nam zależy na chwale. Ale zobaczcie, gdzie jest w związku z tym ta chwała, której Bóg nam udziela. Nie? Czy patrząc na siebie nawzajem widzimy tę chwałę? Czy patrząc na budynek, w którym spotyka się nasz Kościół, widzimy tę chwałę? No tę chwałę to może ociupinkę tej chwały widzimy może przez miesiąc po tym, jak zrobimy malowanie, ale potem to już koniec. Cała chwała pryska. Biblia jednak mówi o tym, że kolory tęczy były pełne chwały. Podobnie złoto i srebro były pełne chwały, nie? Dlatego chciałby to wszystko znalazło się w jego świątyni. Gdybyśmy weszli do świątyni, gdyby jeszcze stała, to właśnie to byśmy zobaczyli, nie? Piękne barwy, wszystkie kolory tęczy. Zobaczylibyśmy tam złoto i srebro. Kiedy obrabowano świątynię Salomona i zabrano złote naczynia, zastąpiono je jakimi naczyniami? Tanimi rdzacami z mosiądzu. Nie, one też były ciężkie, ale to już nie to samo. Mosiądz, a złoto. Chwała to też muzyka. Świątynia Salomona była chwalebniejsza, pełniejsza chwały niż przybytek Mojżesza. Dlaczego? Dlatego, że rozbrzmiewała w niej muzyka i śpiew. W przybytku Mojżesza nie było ani muzyki, ani śpiewu. Nie? Więc tu też widzimy, że wraz z czasem, z postępem historii, Bóg napełnia świat chwałą coraz bardziej. Jeszcze raz powiedziałem coś krytycznego na temat naszego śpiewu i potem musiałem pokutować w popiele, siedzieć przez 3 dni. Ale oczywiście, śpiewacie lepiej niż 200 luteran razem wziętych, ale tak bardzo nam daleko do RCC na przykład. Zobaczcie, dlaczego o tym mówię. Nie? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele osób, wiele kościołów, wszyscy pragniemy chwały i bardzo często jesteśmy gotowi poświęcić dla tej chwały, dla zdobycia chwały, coś, co, na czym chwała powinna być osadzona, z czego chwała powinna wyrastać. Bardzo często szukamy chwały kosztem czego? Kosztem prawdy. Nie? Bardzo często zamieniamy jedno na drugie. Prawda przede wszystkim jest niewygodna. Nie? Prawda sprawia, że ludzie nas nie lubią. Prawda sprawia, że rodzą się jakieś napięcia między nami. Dlatego wszyscy kłamiemy. Wszyscy ludzie kłamią. Kto to powiedział? Doktor House. I ma rację. Nie? W ten sposób szukamy chwały. Kłamiąc i oszukując siebie nawzajem. Szukamy chwały, wolimy chwałę niż prawdę. Ale zobaczcie, nie ma innego gruntu, nie ma innego fundamentu, na którym moglibyśmy oprzeć prawdziwą chwałę. Fałszywa chwała, chwała oparta na fałszu, na kłamstwie, prędzej czy później pryśnie. Nie? I wstyd będzie 15 razy większy niż chwała, która była oparta na fałszu. Zresztą rozejrzyjcie się wokół siebie. Jakie kościoły posiadają najpiękniejsze budynki i najlepszą muzykę? Nie? Bardzo często to są kościoły, w których bardzo mało jest prawdy. Nie? Wielki, przepotężny, chwalebny kościół luterański Szwecji. Nie, na co zamienił swoją chwałę? Na biskupa lesbijkę, która żyje ze swoją żoną albo mężem, nie wiem, kim jest ta druga pani dla niej. Żyją razem ze swoim dzieckiem, ze swoim dzieckiem, w jakimś sensie to jest ich dziecko, nie? Jedne i drugie, nie? I to jest właśnie chwała tego wielkiego kościoła, który ma kasę, który ma budynki, o którym wszyscy piszą, wszyscy się zachwycają. Ale cóż z tego, nie? Co warta jest ta chwała? Czy my byśmy chcieli rzeczywiście tej chwały, czy zastąpilibyśmy prawdę, którą Bóg nam dał, za tego typu chwałę? Nie? A jednak zobaczcie, jak często ludzie szukają takiej chwały. Podstawą Kościoła jest prawda, z której wynika, z której wyrasta chwała. Nie można prawdy zastąpić chwałą. Zatem nie zazdrośćmy Kościołom i nie zazdrośćmy ludziom, którzy mają chwałę, ale którym brak prawdy. Kiedy więc jesteście na przykład na wakacjach, nie? I zdarzy się, że w niedzielę szukacie jakiegoś kościoła, to nie szukajcie tego, który ma najpiękniejszy budynek, który ma najpiękniejszą liturgię i najwspanialszą muzykę, lecz takiego, który głosi prawdę. Chwała bez prawdy jest jak kolczyk w świńskim ryju. Nie? O tym również mówi Salomon. Kościół, który tak jak nasz wierzy w całą Biblię, nie? Zobaczcie, że to być może jest głównym wyróżnikiem naszego Kościoła. Wierzymy w całą Biblię, Stary i Nowy Testament. Wyrwaliśmy kartki, które dzielą Stary od Nowego Testamentu w naszych Bibliach. Wierzymy w to, że całe Pismo ma zastosowanie do całej rzeczywistości, że cała rzeczywistość musi rządzić się Bożym Słowem, Bożym Prawem. Że Boże przykazanie mają zastosowanie nie tylko do mojego, nawet nie osobistego, ale tylko prywatnego życia, ale przeciwnie, mają zastosowanie do każdej, również każdej publicznej dziedziny życia. Kościoły takie jak nasz, które wierzą w całą Biblię, w jej aktualność i zastosowanie do całej rzeczywistości, mają o wiele solidniejszy fundament niż kościoły, które traktują Pismo w sposób wybiórczy, dla których wszystko, co jest niewygodne, jest kwestią kulturową albo czymś przestarzałym, co nie pasuje do naszych czasów, które są gotowe pójść na kompromis z kłamstwem, byleby tylko otoczyć się chwałą. To jednak znaczy, że my, ponieważ budujemy na o wiele szerszym, większym fundamencie, możemy potrzebować o wiele więcej czasu, by cokolwiek widzialnego, widocznego zbudować na nim. Ale z drugiej strony, ponieważ ten nasz fundament jest porządny i solidny, możemy mieć nadzieję, że to, co na nim wyrośnie, będzie trwałe i mocne. I kiedyś, w przyszłości, może także chwalebne. Nie, to jest tak jak z tym ziarnem, które padło między skały. Tam prawie, że nie było gleby. Nie? I dlatego też roślina nie miała potrzeby ani możliwości zapuszczania zbyt głębokiego korzenia. Dlatego wybujała strasznie wysoko. Nie? Ale coż to za roślina, która jak tylko wzeszło słońce, uschła. Innymi słowy, możemy rezygnować z chwały. Bardzo często powinniśmy rezygnować z chwały po to, byśmy zachowali prawdę, którą Bóg nam dał. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że za Twoje wszystkie dobre dary. Dziękujemy Ci za wszelkie błogosławieństwo nieba. Dziękujemy Ci za zadatek Ducha Świętego. Za Ducha Świętego, który jest zadatkiem pełni naszego zbawienia. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy nie zazdrościli nikomu cudzej, fałszywej chwały, ani nawet cudzej, prawdziwej chwały, ale cierpliwie i pilnie używali tych wszystkich darów, tych wszystkich talentów, które dałeś nam, modląc się o Twoje błogosławieństwo, ufając, że dokończysz to dzieło w nas, dzieło, które rozpocząłeś. Dziękujemy Ci za przypomnienie o tym, dziękujemy Ci za obietnicę tego. Prosimy Cię, pomóż nam wzrastać w prawdzie i w miłości, stawać się coraz bardziej podobni do obrazu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.